Pamiętacie, jak kajak Jana Pawła II otarł się o brzuskę i teraz tam prawie że sanktuarium powstało. Zobaczcie, jak katolicy zostali przez kler wytrenowani do takiego czczenia jakichś świętych osób, świętych miejsc, świętych kościołów, zwanych jakimiś tam świątyniami i tak dalej, i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z Biblią. Za chwilę wam to pokażę. I każdy, kto chce zobaczyć, gdzie jest prawda, nie będzie miał żadnego problemu. No, dzisiaj mamy naprawdę różnych atrakcji, całe mnóstwo. Też nasze spotkanie w tej wersji, powiedzmy, kazalniczej będzie się składało też z dwóch części. Najpierw ja trochę powiem na ten tytuł główny, ile Boga mieści się, czy zmieści się w Kościele. A potem jeszcze Piotr Setkowicz, tak gdzieś bliżej 14, opowie nam, jak Bóg pobłogosławił reformację, czyli jak pobłogosławił działania Marcina Lutra, bo przecież wcześniej no to mordowano takich ludzi jak Marcin Luter, palono ich na stole, na stosie, tak jak Jana Husa jeszcze 100 lat wcześniej. Także jak Bóg sprawił, co zrobił, żeby Marcinowi Lutrowi, żeby reformacja się udała. To będzie w części drugiej. No ale jeszcze też chciałem wam pokazać na początku, zanim przejdziemy do tego tytułowego tematu, kilka takich no, rzeczy związanych z tu i teraz. Pierwsze to zobaczcie komentarze. Nagraliśmy przy okazji reformacji, bo to wtedy odpusty poszło najbardziej, czyli jak dostać się do nieba. Nie? To jest kluczowe pytanie reformacji. Zresztą też kluczowe pytanie Biblii. Kościół katolicki mówi, że trzeba oczywiście sakramenty. Dziecko jeszcze szcza do pieluchy, a już musi pierwszy sakrament przeżyć. Nie? Potem indoktrynacja, różne takie rzeczy, kolejne sakramenty, pierwsza komunia, czyli sakramenty są konieczne. No, trochę trzeba tam w coś wierzyć. To mniej więcej taka lista jest tam do wierzenia. W to masz wierzyć i jest git. Masz się starać pełnić dobre uczynki. No i na koniec jeszcze cię pożegna ksiądz tym sakramentem ostatniego namaszczenia i walisz do czyśćca, a tam cię dręczą, a tam płomienie. I teraz są różne wersje. Albo Bóg sam tam, wiecie, jak Franek Dolas dorzuca do pieca, albo diabły tam. No to jak? Tu zbawieni przez Chrystusa, uratowani, a tu diabły ich dręczą. No katolicy mają ogromny problem, zrobiliśmy sądek. Kto to dręczy w tym czyśćcu? Oczywiście wielka bójda, no ale pokazuje katolicką drogę zbawienia i w tym czyśćcu siedzą i jęczą i dręczą i tak dalej. No a ty możesz ich uratować, to znaczy może Kościół, bo on ma taką skarbnicę zasług świętych i jakby tak zastosował do dziadka te zasługi, hyc, dziadek do nieba. Ale zapłacić księdzu trzeba. No i stąd właśnie są odpusty, wypominki, zaduszki i różne takie brewerie. No i ja o tym opowiadałem w środę w programie Którędy do nieba. Zobaczcie, co się dzieje na Zamojszczyźnie. Proszę, jeden z komentarzy. Ten drugi. No dobra, możemy, to jest ogólnopolskie, Lubelszczyzna jest zaraz pod spodem. Proszę, przeczytajmy najpierw ogólnopolski.
Pokazałem ten materiał rodzicom, to były krzyki, jak podczas egzorcyzmów.
No, zobaczcie, że prawdę o reformacji, dość obojętną dla większości ludzi na Zachodzie, znaczy obojętną w sensie poznawczym, bo wiedzą, jedni się tak afiliują, drudzy tak, nie? Na przykład Niemcy się podzielili, połowa protestantów, połowa katolików, a dzisiaj no to już spora część to ateiści, czy jacyś tam nie wiadomo kto, nie? No, różne mają tam nowe też pomysły religijne, ale przynajmniej wiedzą, o co chodzi w tym sporze. W Polsce mówienie o tym, to już wywołuje u katolików, wiecie, no szaleństwo, nie? Ryki, krzyki, za wyłącz, zaleźcie, diabeł, aj, wiesz, o tak, tak jest w katolickich, normalnych domach. Czy mamy za mojszczyznę, proszę?
Powiedziałem na Facebook, powiesiłem na Facebooku post, że jest święto reformacji. Zobaczyła go moja siostra, przyszła i mówi do mnie, powiesiłeś post o reformacji? Czy ty wiesz, że dzieci twoje chodzą do szkoły? Chcesz, aby miały problemy? Nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć. Jaki poziom jest ludzi na Zamojszczyźnie? Krasnobród prawie przez 100 lat był protestancki i co? Po prostu wstyd.
Po prostu wstyd. No, to jest właśnie, zobaczcie, zabobon katolicki, kompletne zanegowanie prawdy historycznej. Krasnobród był protestancki, nie? Spora część Lubelszczyzny, prawie cała Lubelszczyzna była zdominowana, to od czasów Firlejów, tu, którzy mieli tam zamki, posiadłości i tak dalej, protestancki ród, nie? I dzisiaj na Zamojszczyźnie, czy na Lubelszczyźnie, no wielkie larum, kiedy się post o reformacji powiesi. No, to pokazuje, że nie tylko zabobonem, kłamstwem, ale i to, co mówiliśmy z doktorem Napierałą w piątek, bardzo polecam ten program, katolicyzm trzyma ludzi w niewoli za pomocą siły, przemocy. Nie? Zobaczcie, ludzie sami nawzajem, jeśli już ten człowiek się nie bał, ten z Krasnobrodu, nie, czy z Zamojszczyzny, to siostra mu, Janek, przepraszam, nie wiem jakie imię, Sylwester może, czy ty nie wiesz, że twoje dzieci chodzą do szkoły? Przecież ich zadręczą za to, co ty na Facebooku zamieściłeś. Nie? To jest stan Polski dziś. To się nie dzieje, wiecie, tam 100 lat temu, nie 500 lat temu w czasie reformacji. To się dzieje dziś, bo to jest komentarz świeżutki sprzed 3-4 dni. Nie? I rzeczywiście wielu z nas może to potwierdzić. Ale z Zamojszczyzny tu spora część ludzi to jest, nie? Także zobaczcie, Duch Święty, pozdrawiamy też z okolic Biłgoraja, Magda. Duch Święty działa też pod Janowem, Biłgorajem, w okolicach Krasnobrodu i Zamościa. Tak samo jak 500 lat temu, kiedy te tereny były protestanckie. Sam przecież Zamojski jest z domu protestanckiego. On dopiero się nawrócił na katolicyzm, jeśli tak można powiedzieć, w czasie swoich studiów we Włoszech, kiedy miał 20 ileś tam lat, ale do końca życia jasno rozumiał potrzebę tolerancji, bo wychował się w tych dwóch światach, w świecie protestanckim jako dziecko i młodzieniec, no i potem świat katolicki wybrał chyba bardziej z interesu politycznego, ale tego już się nie dowiemy. Może w niebie się spotkamy, to chętnie dowiemy się więcej, jak to było i dlaczego tak się stało. Także polecam jeszcze bardzo ten program. Można też pokazywać rodzicom. Może macie trochę świetlejszych czy spokojniejszych rodziców i nie będą odprawiać egzorcyzmów. A teraz przenieśmy się za ocean. Nie wiem, czy pamiętacie, tam Ewangelia przez głoszona w kościołach przez pastorów została zastąpiona najpierw przez zespoły muzyczne, nie? A potem przez takich, no, mówców niezwiązanych specjalnie z Kościołem. Nie? I oni się stali takimi trochę bożyszczami tłumów, tych już protestanckich. I ten Kirk, jak on tam? Charlie Kirk, znaczy Kirk to nazwisko, tak? Ja ciągle myślę, że imię, ale niech będzie. Kirk to był takim właśnie bożyszczem, jednocześnie wielkim takim admiratorem Trumpa. Można powiedzieć, że w dużej mierze to on przekonał protestantów, żeby głosowali na Trumpa, stąd Trump mu był bardzo, bardzo wdzięczny. Wiecie, że zginął zamordowany, tragiczna historia, nie wiemy do końca przez kogo, czy przez szaleńca, czy jest to jakiś układ polityczny, który, że tak powiem, właśnie wtedy ta śmierć była potrzebna, szczególnie, że on zaczął mówić, że powinno się te taśmy Epsteina, gdzie prawdopodobnie są zdjęcia, no, jakichś zbrodni seksualnych Trumpa, filmy, żeby to jednak światu pokazać. No i Bach umarł, nie? Znaczy został zamordowany. On oczywiście absolutnie nie żył w posłuszeństwie Pisma Świętego. głosił Ewangelię, głosił różne fajne prawdy, ale też i bardzo niefajne, nie? Na przykład popierał Putina, czy tam był przeciwko Ukrainie, przynajmniej tyle można powiedzieć. No, ale wziął sobie za żonę katoliczkę. Tu mówi, jak to ważny jest Jezus, posłuszeństwo Jezusowi, a tu wziął kobietę, która uprawia bałwochwalstwo. Jeśli ona jest katoliczką czynną, no to co tydzień chodzi na bluźnierczą mszę, tak zwaną świętą, nie? Także widzicie, ile tam protestanta w protestancie, nie? Czy ile posłuszeństwa Bogu. W tym, no ale chłopa już nie ma, ale jest kobita. Oczywiście biskupi katolicy od razu ogłosili go świętym. Zobaczcie, jak nastąpiło takie przejęcie ruchu protestanckiego, bo ten Charlie Kirk to no, taka ikona protestantyzmu tego politycznego amerykańskiego, a dzisiaj sami katolicy. Biskup już go ogłosił świętym, żona katoliczka, a zobaczcie, z kim się teraz obejmuje, proszę.
I am tremendously blessed and honored tonight to be able to introduce to you a very, very dear friend and his wife. They are incredible. And I see no one will ever replace my husband. No. But I do see some similarities of my husband in JD and Vice President JD Vance. I do. And that's why I'm so blessed to be able to introduce him tonight. He's an amazing man. So please help me welcome to the stage Vice President JD Vance.
Część komentatorów bardzo szczegółowo omawiało te odciski, gdzie kto komu rękę na co położył i tak dalej. Oczywiście ta wesoła wdówka w spodniach skórzanych, wiecie, wyciśniętych tak na maksa, nie? Czyli bardzo skromny, taki w ogóle nie pokazujący chęci łowienia strój, nie? No, oczywiście, tak właśnie, no jak zakonnica katolicka prawie, że nie? I oczywiście tu też drugi katolik, nie? Zobaczcie, jak ruch protestancki został przejęty przez katolików. Biskup ogłosił tego świętego. Katolicka żona ma już nowe wcielenie Kirka, nie? Bo mówi, że Kirk, no dobra, fajny był, ale ten to jest dopiero cool, nie? I tak dalej. Ta jego żona tam siedzi, tam pokazywali ją, że ma kwaśną minę po tym całym cyrku. No, to widzicie, jak kult człowieka, jak propaganda i dezinformacja, mówiłem o tym chyba dwa tygodnie temu. Zobaczcie, do czego prowadzi. No a teraz dla pocieszenia coś z drugiej strony barykady. Niestety nie ze strony republikanów. Generał Hodges zaszczycił nas wywiadem. Jutro, mam nadzieję, pokażemy wam całość. No a dzisiaj tylko taka mała pigułka.
You believe that the concern for the common good can be restored? Rather than just struggle between two antagonistic political camps.
I do believe it is possible that we could get back to where there's just the normal chaos that we always have and the normal friction, but we can't survive if it stays like it is now. We would become so vulnerable to outside forces if we don't somehow repair the damage that has been done.
To, co zrobił Trump, czy szerzej ten magiczny ruch MAGA ze społeczeństwem amerykańskim, zresztą trzeba powiedzieć, że skrajna lewica też dołożyła swoje. Wcześniej były te Black Lives Matter i różne takie ruchy jeszcze bardziej polaryzujące scenę polityczną, ale Trump dolał oliwy do ognia i dolewa cały czas, niekiedy nawet dolewa trochę gówna. Pokazywałem, jak zrzuca na swoich oponentów politycznych gówno z samolotu i się tym chwali. Nie? I zapytaliśmy właśnie o to generała Hodgesa, czy te, do czego doprowadzą te podziały. No zobaczcie, diagnoza jest ta sama, że doprowadzą nas do końca. To się nie da. To już musimy zawrócić z tej drogi. Nie? Musi się pojawić wśród wszystkich Amerykanów, oczywiście można to przełożyć na Polaków, jakiś obszar wspólny, a nie tylko dwa zwalczające się plemiona. No, żeby wrócić do naszego tematu, wyjdźmy na ulicę Lublina. Mamy kilka odpowiedzi na to nasze pytanie, czy tylko z mediów społecznościowych? Mamy sondę? Prosimy.
Uważacie, że Bóg mieszka w kościele katolickim?
Tak, uważamy.
Tak.
A chciałam zapytać, skąd czerpiecie taką informację?
Proszę pani, wiara, po prostu.
Dokładnie.
Okay. Tak. Po prostu wiara.
Tak.
Bóg mieszka w kościele katolickim. Ja wiem, że Bóg mieszka wszędzie.
Okej, okay. Dziękuję.
Jest i tam.
Raczej nie.
Trudno mi powiedzieć, ja nie wierzę w Boga.
Okej, okay. A czemu nie?
No bo Bóg jest wszędzie. Po prostu.
Myślę, że jest, ale tak, nie, że nie mieszka w kościele.
Ja uważam, że Bóg mieszka wszędzie. Nie tylko w kościele.
Okej.
W lesie, tutaj, wszędzie.
Kościół katolicki jest synonimem miejsca Boga. Nie wierzę w to, no wierzę, no mimo wszystko wierzę.
Że Bóg mieszka w kościele.
Że Bóg jest obecny w kościele, może tak to powiedzmy.
A skąd pani czerpie takie informacje, że Bóg tam jest?
Dlatego, że urodziłam się, wychowałam się w wierze katolickiej. I to jest niejako pozostałość u mnie. Aczkolwiek chcę pani powiedzieć, że od 3-4 lat, no niestety, ale nie jestem taką praktykującą katoliczką z uwagi na zachowanie kościoła i księży. No taka jest prawda, ale w sercu nadal mam Boga.
W sercu nadal mam Boga, to cieszy. No widzicie, że ludzie mają troszeczkę problem z tym pytaniem, ale już to takie wytresowanie, że trzeba, wiecie, tam się przeżegnać przed kościołem, że klękać, że tam się nie można tyłem do tego światełka odwrócić, nie? Tylko tak jak przed cesarzem trzeba tak i dopiero gdzieś tam później można inną część ciała pokazać Bogu, który tam siedzi w tabernakulum zamknięty, nie? To, że to już się troszeczkę w społeczeństwie łamie. Prosimy media społecznościowe, bo też zwykle dzień wcześniej zadajemy wam to pytanie na Facebooku, na innych mediach, żebyście wy mogli się do niego odnieść, proszę.
Jacek. Nie, bo tam jest zawsze zimno.
A, Bóg lubi ciepło, z tego wniosek, no. Dobrze, dalej.
Grzegorz. Bóg jest wszędzie. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Mieszka wszędzie tam, gdzie się go zaprosi, przygotuje mu miejsce. Mhm.
No, będziemy to precyzować, czytając Biblię za chwilę.
Piotrek. A gdzie ma mieszkać? W domu u tęczowych satanistów?
No, słuchaj, Piotrek, jedź do Sosnowca, tylko uważaj, ostrzegamy. Tam i działkę dostaniesz. Jak lubisz orgię, to też ksiądz zaprosi. A i satanistów na pewno wśród nich też znajdziesz. Następny, proszę.
I ostatni komentarz, Marta. Biblia mówi, że niebo niebios nie może go pomieścić. W innym miejscu jest napisane, że Bóg nie mieszka w miejscach ludzką ręką zbudowanych. Ludzie wierzą w bzdury.
Amen. No, brawo, dzięki. Marta, już trochę mnie wyręczyłaś. No i co ja mam teraz zrobić? No ale dobra, spróbujemy mimo wszystko. Poproszę kogoś o taką krótką modlitwę przed naszym dzisiaj spotkaniem, bo jeszcze czeka nas, mówię, i Piotr Setkowicz zaraz się będzie łączył. Ktoś z panów tu z pierwszego rzędu, bo o, macie mikrofon, chciałby się pomodlić? Marcin, proszę. O, ty jak Luter masz na imię.
Panie Ojcze, dziękujemy Ci za ten dzień, dziękujemy Ci, że mogliśmy się spotkać w Twoje imię. Dziękujemy Ci za to, że właśnie możemy teraz skupić się razem na Twoim Słowie i prosimy Cię właśnie o dobry czas, o mądrość dla Pawła, o to, żeby ta informacja dotarła do jak największej liczby Polaków. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na ten czas. Amen.
Amen. Amen. Otwieramy Biblię, nie taką wielką, zobaczcie, o tam na stole, jeśli kamera któraś może pokazać, to dostaliśmy tu w prezencie od jednego z naszych widzów, dziękujemy bardzo serdecznie, taką XIX-wieczną Biblię. Mniej więcej w tym formacie były już Biblie w czasach reformacji. Dzisiaj no, mamy w takim kieszonkowym, możemy wam wysłać, jeśli nie macie, Biblia jest bezpłatna, płacicie tylko za koszt przesyłki, jeśli chcecie, piszcie teraz do nas. Otwieramy Biblię na Starym Testamencie najpierw. Tam jeszcze ludzie mają takie, jakby to powiedzieć, dziecinne, to źle bym to, ale takie niejasne wyobrażenie Boga. Jeszcze nie wiedzą wiele o Nim. Widzieli już trochę cudów, ale jeszcze Go nie znają. Jeszcze, można powiedzieć, trochę po omacku wiedzą, mają wiedzę na temat Boga, muszą sobie coś kombinować, coś wymyślać. No i jeden z proroków, Izajasz, tak sobie myśli, no Boże, w tej świątyni to Ty na pewno jesteś. Przecież to jest to najświętsze świętych. Tam jest to tabernakulum żydowskie. Tylko wiecie, u katolików to jest takie, a u Żydów tabernakulum to jak cała ta scena była. Może nawet trochę większe. Tam nie znam wymiarów, bo ja nie Żyd, no to i tamtych wymiarów świątyni nie znam. Ale to było takie miejsce najświętsze, nie? Święte świętych i tak dalej, oddzielone od reszty świątyni kotarą. I tam tylko raz w roku najwyższy kapłan, nawet na sznurku za nogę, bo jakby mu się tam kipło, a to się mogło zdarzyć, bo to wielkie przeżycie, nikt nie mógł tam wejść, no to go tą liną za nogę już ciało wyciągali. Także poważna sprawa. No i ten Izajasz sam tak myśli, no gdzie Ty, Boże, jesteś? No na pewno jesteś w tej naszej świątyni. Zobaczcie, katolicy to mają za każdym zakrętem świątynię. A Żydzi ile mieli? Jedną. Na cały świat i na cały naród. No cóż, tam Bóg na pewno musi się zmieścić, nie? No to zobaczmy, jak Bóg odpowiedział Izajaszowi w widzeniu na to, na te jego rozmyślania na temat, gdzie Bóg mieszka.
Księga Izajasza, 6 rozdział od 1 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraje jego szaty wypełniał świątynią. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego.
No, Bóg mu pomógł zobaczyć, że cała ziemia jest pełna Jego chwały, a i tak przecież ziemia to nie cały wszechświat, to jeszcze i tak jeszcze nie obejmuje Boga. No a zobaczmy, co ze świątynią. Ile Boga zmieściło się w świątyni? Największej, jedynej, żydowskiej, Panie. Ile Boga się zmieściło tam? No chyba nic. Przecież tu jest tylko kraj, kawałek szaty. Nie? No, to Bóg mu odpowiedział w Starym Testamencie na to jego pytanie, czy rzeczywiście Bóg w tej świątyni mieszka i to jest jego to miejsce przebywania, a gdzie indziej, no to tak różnie. Cała ziemia pełna jest jego chwały. No to przeniesiemy się do Nowego Testamentu, gdzie apostoł Paweł tym razem, czyli Żyd, tłumaczy te zawiłości bardzo, bardzo, bardzo mądrym, ale i religijnym, pobożnym, takim w sensie dewocjonalnym, Grekom, czyli Ateńczykom. Nie? Filozofia największa, nie? Areopag do dzisiaj znany, ale apostoł Paweł mówi, że tam, gdzie rzucić kamieniem, to świątynka. Naród handlarzy i wojowników jeździli po całym basenie Morza Śródziemnego, a może i dalej. I gdzie znaleźli jakąś bozię? Na statek do Aten świątynka. Nie ma tyle świątynek, co w Atenach, w całym świecie ówczesnym. Nie? Dzisiaj, no to może ktoś przebił, ale wtedy żadne miasto nie przebijało. No i apostoł Paweł rozpoczyna na Areopagu właśnie, gdzie są najmądrzejsi mądrych, najświętsi ze świętych, jak w naszym Sejmie, nie, to przepraszam, tam Mej zarządzi i reszta tego tałataństwa, to może z Sejmem nie przesadzajmy. No, na Areopagu tłumaczy im, jaki jest Bóg i gdzie mieszka. Zobaczmy.
Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 22 wersetu. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko.
Amen. No. Czy jest tu jasna odpowiedź na nasze pytanie, ile Boga mieści się w świątyni, nie? W kościele? Bóg nie mieszka. Nie? Tu jest nawet zobaczcie, no, część tam naszych interlokutorów rzeźbiła, że Bóg jest wszędzie, no to może i tam też jakoś w kościele, nie? Ale tu jest jasno, że nie mieszka, nie jest to żadne szczególne miejsce dla Boga. Nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. No chyba, że świątynie katolickie to są zbudowane przez demony, anioły lub Marsjan. Ale chyba większość nawet katolików się zgodzi, że to jednak twór ludzki. Nie? No to tu Biblia jasno odpowiada. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Nie? No a jesteśmy w czasie dziadów, nie? Bo ten te obrzędy cmentarne, one wywodzą się z pogańskich takich kultów. Nie? Teraz wiecie, jesień, takie mgły, liście spadły, tak trochę niekiedy, jak dzisiaj piękna pogoda, no to subcio, to jest złote babie lato, czy jak to tam, nie? Złota polska jesień, ale zwykle już tak właśnie na przełomie tego, to i przymrozek będzie, śnieg spadnie i wygląda to dosyć nieprzyjemnie. Ja kiedyś miałem taką okazję w Bieszczadach, w takim szałasie wielkości no, dwóch krzeseł, no, może stołu przewróconego, nie? Takim tym. I właśnie w taką noc z żoną spędziliśmy ją tam i to gdzieś jakiś tam był niedaleko cmentarz i taka mgła i takie światełka jakieś. I w pewnym momencie ktoś przeszedł drogą normalnie. Myślałem, że tam się zakopie, nie? Także rozumiecie te nastroje, nie? Skąd się dziady wzięły i skąd są te święto zmarłych i te różne takie wymysły. W każdym razie no, ci nasi pra-pra-pra-przodkowie, poganie, przeróżni wymyślili sobie, że wtedy duchy wychodzą z grobów i te mgły, wiecie tego, no to właśnie one chodzą. No i co, jak tak człowiek chodzi, zimno jest, deszczowo, niekiedy śnieg spadnie, to co by zrobił najchętniej taki duch? No wypił i przekąsił, no. No to przeczytajcie sobie Dziady Mickiewicza, to jeszcze tak 150 lat temu, nie tak dawno mniej więcej, no już niech będzie 200 teraz, bo ten czas leci, ja mówię, jak byłem młody, no to sobie czułem 150, ale teraz poszło 50 do przodu, nie? Właśnie tak z żoną się myśli, ty, my się już znamy 45 lat i to tak blisko, nie? A znamy się jeszcze trochę więcej, prawie 50, nie? Także, no, człowiek już stary, ale wracamy do dziadów, nie? No to stąd jeszcze, wiecie, katolicyzm sobie rządzi, nie? Tu mamy początek XIX wieku i ludzie przynoszą pokryjomu, tu, wiecie, taka wypchana jak na studniówkę, nie? Marynarka. Tu flaszka, tu kawałek kiełbasy pęto w kieszeni i dla dziadka, mówię, dziadek, ty się nie błąkaj, ty przyjdź, tu zjem i wypijem, nie? No i stąd ludzie dzisiaj chodzą na cmentarze, żebyście wiedzieli, że z Biblią nie ma to nic wspólnego. Oczywiście można sobie chodzić, kiedy się chce. Nie mam z tym żadnego problemu, ale żebyście wiedzieli, skąd jest tradycja zaduszna, nie? Oczywiście katolicyzm postanowił, co tam będą kupować dziadków, dziadkom flaszkę i wylewać. Lepiej niech dadzą księdzu, a dziadka wypuścimy z czysta. No ale o tym to już mówiłem wcześniej. Także wracamy do naszego tematu. Zobaczcie, że tutaj jest jeszcze ciekawa rzecz na temat tego, jak Bóg daje się poznać różnym, nawet pogańskim narodom. Bo mieli taki ołtarz nieznanemu Bogu i czcili. Choć czcili wszystko, to czcili też tego nieznanego Boga. To akurat był ten Bóg prawdziwy. Jeśli chcecie więcej, to jest fajna książka. Wieczność w ich sercach. Nie? Don Richardson, ja akurat to tłumaczyłem, no to tam ją dość dobrze jeszcze pamiętam. Jakby ktoś chciał więcej na ten temat, bardzo ciekawa historia. Czyli już wiemy, że Bóg nie mieszka w świątyniach, nie mieszkał w świątyni żydowskiej, nie mieszka w świątyniach pogańskich, nie mieszka w żadnych świątyniach, czyli nie mieszka też w kościołach katolickich. Proste jak dwa razy dwa. Zobaczcie, że pierwsze chrześcijaństwo nie budowało kościołów. Oni się spotykali w różnych miejscach. Nie? Kto tam, chrześcijaństwo tam Biblii to nie zna, nie? Ale Quo Vadis no to czytał, nie? Mówimy do tych katolików fanatycznych z Zamojszczyzny na przykład, nie? Tych, co dzieciom żyć nie dają, jak tylko ojciec o reformacji coś napisze. Czytali Quo Vadis? No i gdzie się tam spotykały? No, w kościele? No co, w bazylice świętego Piotra była? Noż w grobach się spotykali, czyli w katakumbach, nie? Ogólnie się spotykali albo pod chmurką, albo w domach. To dość duże były, dziedzińce miały, po 300 osób się mogło tam zmieścić w różnych miejscach. W ogóle kościołów nie budowano. To jest w Biblii nieznane. to w ogóle w pierwszym chrześcijaństwie. W kilkuset latach chrześcijaństwa jest nieznane budowanie kościołów, nie? Bo oni wykorzystują budynki użyteczności publicznej albo domy, które są dość duże. Paweł, kiedy potrzebował większego zgromadzenia, to wynajął sobie arenę, szkołę Tyranosa. To mniej więcej wygląda jak arena, nie? I tak dalej. No i tam ci wszyscy chrześcijanie się spotykali. Czy w ogóle kościołów w Biblii nie ma jako tego zjawiska, które mamy dziś. I protestanci też się spotykają w różnych miejscach, w kinach, wynajmują w kawiarniach, niekiedy se budują budynki, ale absolutnie żaden Bóg tam w sposób szczególny nie mieszka i że trzeba pełzać tam na czworaka przed nim czy coś takiego, nie? Przed jakimś tam światełkiem, opłatkiem czy innym miejscem, nie? Czyli temat prosty. Biblia w sposób jednoznaczny to, że tak powiem, dekretuje. No ale ktoś powie, a może tam do pogan coś mówił, nie zrozumiał. Dla katolików, wiecie, najważniejsze co jest w Piśmie Świętym? Tylko Ewangelie. Reszta to tak tam siedzą. Nie? Jak się czyta Ewangelię, to wstają, a reszta, czy listy, czy Stary Testament, to siedzą na dupach. Nie? Także tak mniej więcej szacunek do reszty Słowa Bożego. Dobra, odwołajmy się do Jezusa i Ewangelii. Nie ma problemu. Jan, 4 rozdział.
Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 20 wersetu. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.
Mamy Samarytan, bo Jezus rozmawia z Samarytanką. To on tacy, powiedzmy, pół Żydzi, tak mówiąc obrazowo, tam naród napływowy, który przyjął pięcioksiąg mojżeszowy, ale stwierdzili, że no Żydzi tam mają tę świątynię i składają ofiary w Jerozolimie, a my na górze tej Gerazim będziemy, sobie zrobimy sanktuarium i tam będziemy składać te ofiary. I stąd ta kobieta, chcąc tu trochę Jezusa sprowokować, wierzę Żyd, nie? Mówi: słuchaj, ale to gdzie należy cześć Bogu oddawać? Tam w Jerozolimie, w świątyni, gdzie wy? Czy może tu, gdzie nasi ojcowie? Na naszej górze. Widzicie odpowiedź Jezusa, drodzy katolicy? Nie ma żadnych szczególnych miejsc. Ani pod Świętą Lipką, ani pod Dębem w Parczewie, ani nawet na Ciemnej Górze w Częstochowie. Nie ma żadnych szczególnych miejsc. To mówi Jezus, nie ja. Nie Luter, nie apostoł Paweł. Sam Jezus mówi. Zobaczcie, jakich czcicieli chce mieć Bóg, którzy będą Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Ani na tej górze, ani w tej świątyni. Ojciec szuka takich, którzy by Mu tak cześć oddawali. W duchu i w prawdzie. Widzicie jasno? Nie w miejscu geograficznym, nie w Lourdes, nie w specjalnym budynku, nie przed specjalną puszką, nawet jak była srebrna, a nawet złota, choć skromna. To nie tam, nie w ten sposób, w duchu i w prawdzie. To są słowa Jezusa. A w innym miejscu, także w Ewangeliach, zobaczcie, gdzie jest Bóg? Gdzie przychodzi Bóg się spotkać z ludźmi? Nie do Świętej Lipki, nie do Lourdes. Gdzie? No zobaczmy.
Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 20 werset. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Gdzie jest Bóg? Tam, gdzie dwóch lub trzech, w sposób szczególny, proszę bardzo, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi w imię Jego, tam jestem pośród nich. Jezus jest pośród swoich wierzących. I taki opis znajdujemy też w Apokalipsie. Zobaczcie sobie 2 rozdział. Na samym początku, nie będziemy już tego czytać, gdzie Jezus przechadza się wśród zebranych, tych, którzy w Jego imię zbierają się. Nie? A teraz zobaczmy jeszcze na koniec, bo już wiemy, że nie mieszka w świątyniach, nie mieszka w kościołach, nie ma różnych świętych lipek, nie ma żadnych miejsc świętych na ziemi. No, ale w każdym razie, no to co? To tak chwilowo się musimy zebrać i dopiero Bóg przychodzi. To gdzie można go na co dzień spotkać? Pierwszy list do Koryntian.
Pierwszy list do Koryntian, 3:16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
Amen. To jest powtórzone później w 6 rozdziale. Jakby nie dotarło do adresatów, bo oni tacy jeszcze zostańmy przy tym. Oni w 6 rozdziale 1 jest to powtórzone, ale już nie będziemy czytać, bo to jest mniej więcej ta sama myśl. Oni tak, wiecie, zielosiątkowo pobudzeni byli, no to 2 razy im trzeba było powtarzać, żeby coś dotarło. Nie? Człowiek, który zaprosił Jezusa Chrystusa, jest dzisiaj świątynią Ducha Bożego. Jest świątynią Boga. Warto, żeby sobie z tego zdać sprawę. Ty, ja. Jesteśmy świątynią Boga, bo właśnie w nas, w nowonarodzonych chrześcijanach, mieszka Bóg. Jeśli chcesz, a jeszcze nie jesteś świątynią Boga, to Jezus stoi i kołacze właśnie do ciebie. Najlepszy adres. Chce zamieszkać w twoim życiu. Chce dać ci przebaczenie wszystkich twoich grzechów. Chcę cię obmyć, żebyś był czyściutki, bielutki jak dupa niemowlęcia. To takie nowoczesne porównanie. Wcześniej mówili jak śnieg, jak owca, czy jak wełna owcy tej świeżo narodzonej. Tylko problem jest jeden. Musisz chcieć. Jezus mówi. Apokalipsa 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kołatanie to jest takie mocne dosyć, nie? Kiedyś było takie kółko na zawiasie, nie? I to oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto, czyli jeśli ty, dziś, może być dziś, jeśli kto posłyszy mój głos, czyli głos Jezusa i, no właśnie, musisz chcieć, drzwi otworzy, poprosi Jezusa, zapraszam. Jezus obiecuje, wejdę do Niego i będę z Nim imprezował, On ze mną. W tym momencie człowiek staje się świątynią Ducha Świętego, świątynią Bożą. Zobaczcie, w 2 liście do Koryntian jest to jeszcze mocniej poprawione. Zobaczcie, 3 razy do Koryntian pisze, 2 razy w pierwszym i raz jeszcze w drugim dokłada.
2 list do Koryntian, 6:16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.
Amen. No, zobaczcie, jaki piękny, piękny obraz. Zamieszkam w nich, nie, to świątynią Ducha Świętego, świątynią Bożą jesteście, i będę się przechadzał pośród nich, gdzie 2 lub 3 się zgromadzi w imię moje, tam jestem pośród nich. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nie? No i zastosowanie. Tu jest mowa o świecie tym religijno-pogańskim. I najpierw apostoł Paweł mówi, co ma wspólnego chrześcijanin z bezbożnością, z bluźnierstwem, z plugawstwem, z kłamstwem na temat Boga. Dlatego mówi, no jeśli chcesz być posłuszny Bogu, no to wyjdź spośród tego. Proste wezwanie. Ja cię przyjmę, będę ci ojcem. I tu zobaczcie, i dla mężczyzn, i dla kobiet jest oddzielnie. Będziecie mi synami, będziecie mi córkami, mówi Pan Wszechmogący, którego żaden kościół nie może zmieścić. Mam nadzieję, że jasno odpowiedziałem na to proste pytanie, ile Boga mieści się w Kościele. Jeśli są jakieś pytania, jeśli ktoś chciałby coś powiedzieć, może z czatu są jakieś głosy, to proszę. W międzyczasie przygotujcie, proszę, o co chodziło w reformacji, ten krótki wycinek, i w ten sposób już wprowadzimy Piotra Setkowicza. Tu mam jego książkę. Widzicie? O, proszę, bardzo polecam. Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. 100 lat Krasnobród był protestancki, a dzisiaj boją się powiedzieć coś na Zamojszczyźnie o reformacji, żeby dziecko nie było prześladowane w szkole. Dziś to jest zasługa kleru katolickiego. To jest właśnie nienawiść i ciemnota siłą wprowadzane. W piątkowym programie z doktorem Napierałą to jasno on pokazał. Szkoły od razu ruszyły wraz z reformacją. Walka z analfabetyzmem, żeby ludzie sami mogli zacząć czytać Słowo Boże. Ja przeżyłem ostatnio bardzo taką wzruszającą chwilę, kiedy tata, czyli mój syn, wysłał mi, jak mój wnuk uczy się czytać już na Biblii. Tak właśnie 500 lat w krajach protestanckich się dzieje. Chwała Bogu, niech się dzieje w każdym polskim domu. I tam chłop już na początku XVII wieku czytał gazety. A u nas jeszcze powstanie styczniowe, zobaczcie, 1863 i 4. Jak zobaczycie, szczególnie z późniejszego czasu, jak już dostają w dupę kompletnie, to wracają do guseł, do czarów, modlą się, szlachta się modli, znaczy modli to nie wiem, wywołuje duchy i różne takie rzeczy. To jest w ciemnej Polsce, zakłamanej i siłą trzymanej przy katolicyzmie przez kler katolicki. To dopiero w XX wieku zaczyna się powoli otwierać i oby się całkiem otworzyło w XXI. O co chodziło w reformacji? I zaraz Piotr Setkowicz. O co chodziło w tej reformacji? 500 lat temu cały świat zachodni, zwany chrześcijańskim, wrócił do Biblii dzięki reformacji. W 5 punktach zawarto główną treść. Pierwsza, źródło. Skąd wiemy? Skąd znamy prawdę o Bogu? Czy od świętych, czy z nauki Kościoła, czy z objawień jakichś różnych ludzi? Sola scriptura. Tylko Pismo Święte. To, co nam dał Bóg. Dalej, w jaki sposób przychodzimy do Boga? Czy zasłużyliśmy na Jego przychylność, czy też wszystko dostajemy z Jego łaski? Sola gratia. Tylko z łaski. Jak z kolei przyjmujemy to dobro od Boga? Przez wiarę. Sola fide. Przez zaufanie. Nie przez sakramenty, nie przez Kościół, nie przez pielgrzymki, dobre uczynki. Tylko przez zaufanie. Komu? Solus Christus. Jezusowi Chrystusowi, który raz na zawsze na krzyżu Golgoty umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. I ostatnie. W katolicyzmie było pełno świętych, papieży, różnych hierarchów, którym oddawano cześć. A reformatorzy, którzy przeczytali Biblię, powiedzieli: soli, deo, gloria, tylko Bogu, chwała, nie ludziom. Amen. I tak jak mówiłem wielokrotnie, ta prawda ciągle istniała w nawet tym chrześcijaństwie katolickim. I coraz ktoś odkrywał na nowo, ale gdy tylko zaczął o tym głośno mówić, bo kiedy nikomu nie powiedział, a to mógł to wiedzieć, ale kiedy powiedział, to tracił życie. Tak siłą trzymano lud katolicki w ciemnocie i posłuszeństwie. Aż jednemu się udało. I Piotr Setkowicz, autor też tej książki i innych na temat, wielu artykułów też na temat reformacji, opowie nam, jakie dziwne wydarzenia splotły się w jednym czasie, czyli jak Bóg pobłogosławił Marcina Lutra i jego dzieło. Proszę, Piotrze.
To cześć, witajcie. Chciałem trochę właśnie opowiedzieć, jak ja to sobie tłumaczę, że Lutrowi się udało, a Husowi się nie udało i wielu innym się nie udało. I jest dużo czynników, które się w sposób zadziwiający złożyły. No i przynajmniej część wydaje mi się, że byłem w stanie zauważyć. No i tak spróbuję to pokrótce przedstawić. No, jedna rzecz to tak, jak Jak się słucha tej piosenki Kaczmarskiego, to tam są takie słowa, że Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na ojczysty język przekładam. To bardzo zafałszowuje to, co się tam działo, bo Luter przekładał nie z łaciny, tylko z języków oryginalnych, z greki i z hebrajskiego. No tak Kaczmarski napisał, żeby mu się rymy zeszły, ale chodzi o to, że z wszechwładnej łaciny to Niemcy tłumaczyli Biblię już dużo wcześniej. Niemcy były w ogóle ojczyzną druku i katolicyzm to jest biurokracja, chyba najlepiej zorganizowana na świecie, ale to jest jednak biurokracja i tam potrzebują wytycznych, instrukcji i przepisów, a jak tego nie ma, to nie wiedzą, co robić. No i kiedy wynaleziony został druk, to przez dłuższy czas właśnie oni byli w szoku. Także w roku 1453 Johann Gutenberg po raz pierwszy pokazał, co ten jego wynalazek potrafi i wydrukował Biblię po łacinie. Ale pierwszy przekład na język to właśnie też trzeba, ale to do tego potem dojdę, bo było w Niemczech było wiele języków, bo ten naród składał się i składa z wielu plemion, które do dzisiaj zresztą zachowały swoją tożsamość. Także pierwszy przekład na ten język czy dialekt plemienny to wyszedł już w roku 1466. I przed Lutrem z tej łaciny, z tego tłumaczenia tak zwanej wulgaty, czyli tego, który w katolicyzmie obowiązywał do XX wieku, to było już 14 przekładów i niektóre były więcej wydawane niż raz, także przynajmniej 18 wydań Biblii było przed Lutrem. No zwykle te przekłady, to przynajmniej kilkaset egzemplarzy miały, z tym, że tutaj myślę, że tak liczyć po 500 sztuk na przekład to jest za mało. Wiem, że jedna taka Biblia, tak zwana Biblia Kobergera, która wyszła w roku 1483, to miała nakład 1500 egzemplarzy. I to ludzie kupowali i czytali. To był taki kraj, że się ludziom od dawna coś nie zgadzało, oni szukali, były różne ruchy, Begardzi, Beginki, wcześniej Waldensi. No i oni chcieli wiedzieć, no a gdzie jest chęć, tam znajdzie się w końcu i sposób, i ten sposób się znalazł. Także kiedy Luter to swoje odkrycie zaczął rozpowszechniać, no też przy pomocy druku i tutaj już to były takie broszury, także to nakłady szły w dziesiątki tysięcy egzemplarzy, to masę ludzi odpowiedziało i myślę, że to jest skutek tego, że dostępność Biblii w Niemczech to przewyższała dostępność w każdym innym kraju w Europie. Tyle tych Biblii ludzie mieli, no i czytali to i różne rzeczy ich męczyły i jak te broszury Lutra do nich dotarły, to oni zajarzyli i to ich i części z nich chciała za tym pójść. Także to było takie zjawisko, które nie zaczęło się od Lutra, to miało bardzo głębokie i bardzo mocne korzenie. No, druga rzecz to, właśnie to, było, to rozbicie polityczne Niemiec, bo tak jak mówiłem, to, Niemcy powstały w taki sposób, że państwo że plemię Franków zbudowało państwo, które obejmowało dzisiejsze Niemcy, dzisiejszą Francję, północne Włochy, Szwajcarię, Austrię. No i, no i Frankowie podbili wiele plemion. Podbili Sasów, podbili Bawarów, Hesów, Fryzów. No i, jeszcze długo można wymieniać. I każde to plemię miało, własny język. Także, tego języka ogólnoniemieckiego to tak można, ten język ogólnoniemiecki to tak można powiedzieć, że dopiero Luther wymyślił. On się oparł na, czymś, co już było, bo już opracowano taki, język, co, go właściwie każdy mógł zrozumieć. I w tym języku publikowano różne, takie rozporządzenia cesarskie. No a on to udoskonalił tak, żeby ten język wszystko, przyjął. No i, tak można powiedzieć, że język niemiecki to zaczyna się, literacki zaczyna się od Lutra, że, Luter w ten sposób trochę z jednej strony te, plemiona zjednoczył, a z drugiej strony podzielił na katolików i na protestantów. Także to, był to, co on zrobił, to, było jakby no danie, takiego lepszego przekładu, bo tamten to był, przekład z przekładów i tych przekłamań było więcej, a tutaj był przekład z języków oryginalnych. I, to, zasadnicze przesłanie to, lepiej, docierało do ludzi. No i następna rzecz to właśnie to wskutek tego, że, te, jest tyle tych, było tyle tych plemion, no i, to w zasadzie w jakimś tam stopniu jeszcze jest, bo ja w internecie się natknąłem na, strony pisane w języku na przykład dolnosaksońskim, alemańskim, fryzyjskim i to jest różnica między tym literackim niemieckim chyba większa niż, między literackim polskim a, kaszubskim na przykład, także tam ciężko cokolwiek zrozumieć. No ale to, spowodowało też rozbicie polityczne Niemiec i w tym czasie to rozbicie było bardzo duże, także były takie stosunkowo duże organizmy państwowe typu Hanower, Bawaria, Saksonia, Brandenburgia, były też takie całkiem małe księstwa czy wolne miasta, co z lekką przesadą można było powiedzieć, że kamieniem to można by było przerzucić. No i ten trybunał inkwizycyjny w Kolonii, no to, miał strasznie dużo roboty, żeby, z tymi wszystkimi podmiotami politycznymi cokolwiek uzgodnić i, zacząć działać i, wszystko strasznie się przeciągało. No i następne, tak zwany zbieg okoliczności to było właśnie to, że, Luter działał pod władzą Fryderyka Mądrego. No a w tym czasie to, mieszkańcy Niemiec ogólnie to myśleli to, co zwykle się myśli o rządzących, że tylko gonią za pieniądzem, że, utrudniają życie, że się wysługują siłą zewnętrznym. Ale to większość Niemców się zgadzała, że ten Fryderyk Mądry to jest inny. Także, o, jemu się tak trafiło, że on żył i działał pod rządami najuczciwszego władcy niemieckiego w tym czasie. I ten, Fryderyk mądry go chronił. A tam, czy oni się kiedykolwiek osobiście spotkali, to nie wiem, w filmie to jest, ale czy oni się spotkali, to nie wiem. On się też bardzo wystrzegał, żeby nikt nie zarzucił mu, że to jest jakieś kumoterstwo, że on Lutra chroni tam z jakichś osobistych względów. No nie chciał się też pewnie zewnętrznie za bardzo zdradzać z tym, co myśli, ale jak popatrzeć na ciąg wydarzeń, no to on go systematycznie chronił, on ciągle utrzymywał, że nie ma udowodnionego żadnego wykroczenia przeciwko Biblii w tym, co doktor Luther mówi, i on go nie wyda, chociaż go naciskano coraz mocniej. No a jeszcze zdarzyło się takie coś, że bo pomimo tego, że Fryderyk Mądry go chronił, no to mogło się tak zdarzyć, żeby Lutra zawieźli do Rzymu, dajmy na to, no i potem by był proces i wyrok i pozamiatane, no i nie mamy pańskiego teologa i co nam pan zrobi, ale ten Fryderyk Mądry był bardzo potrzebny papieżowi, a to z tego względu, że cesarzem niemieckim w tym czasie, znaczy on tak się tytułował, obrany cesarz, bo nie był koronowany, był Maksymilian I Habsburg. No i właśnie on został wybrany, ale panował sobie przez ponad 20 lat i nie chciało mu się wybrać do Rzymu, żeby się koronować. I papież się bardzo niepokoił, że ten przykład może znaleźć naśladowców i także inni władcy nie będą zabiegać o to, żeby być namaszczonymi przez niego czy przez delegowanego przez niego biskupa. A więc postanowił doprowadzić do tego, żeby po tym Maksymilianie Habsburgu nie został obrany władcą Niemiec następny Habsburg, żeby cała Europa zobaczyła, wszyscy władcy, że takie nieliczenie się z papieżem to się źle kończy. No i do tego papież potrzebował Fryderyka Mądrego, bo on był jednym z 7 elektorów, którzy wybierali władcę Niemiec. Władca Niemiec, ten król niemiecki był obieralny. Także tam 3 arcybiskupów było i 4 władców świeckich, i oni wybierali króla Niemiec, który potem zostawał cesarzem. No i papież miał taki plan, żeby to Fryderyk Mądry, jako mający bardzo dobrą opinię w narodzie, został tym królem niemieckim. A jeżeli sam nie będzie chciał, no to żeby tak poprowadził tą elekcję, żeby ktokolwiek został, tylko nie Habsburg. Także oni nie chcieli go w żaden sposób obrażać, żeby z nimi zgodnie współpracował. No i w związku z tym, że jak dyplomacja papieska stwierdziła, że on za tym doktorem Lutrem bardzo jest, no to postanowili go jednak zostawić na później. Także to w filmie jest taka scena, jak Luther sobie dyskutuje z kardynałem Kajetanem, no i najpierw na glebę, no i kardynał mu mówi, że ja tylko jednego od ciebie słowa chcę, revoco. odwołuje. No a Luther zaczął z nim dyskutować, no i kardynał rzeczywiście w końcu wszedł z nim w dyskusję, no bo on obiecał, że Fryderykowi Mądremu, że potraktuje tego Lutra po ojcowsku, no czyli nie aresztuje go, no i słowa dotrzymał, bo taki interes był polityczny. No a potem to już to się tak rozwinęło, że no, że już kiedy ta bulla papieska wyklinająca Lutra miała być rozpropagowana w Niemczech, no to ci, którzy rozlepiali te plakaty, no to ponosili poważne ryzyko. Pomimo tych wszystkich zabiegów, to jednak został królem niemieckim Habsburg. No ale on wiedział, że jest takie prawo, że poddany króla niemieckiego nie może być sądzony przez jakikolwiek sąd innego państwa, no i nie chciał tego łamać, bo jednak wiedział, że no, popularności w narodzie nie ma zbyt wielkiej i z tego powodu doszło do tego przesłuchania Lutra przed Reichstagiem w Wormacji. No, Luther, jak na to jechał, no to poważnie się liczył z tym, że jedzie na śmierć, ale jednak uważał, że musi jechać. No i wtedy powiedział te słowa, że nie jest w stanie niczego odwołać, chyba że ktoś mu wykaże na podstawie pisma i rozumu, że się myli w swoich odkryciach. No i cesarz zdecydował, że Luther odejdzie wolny. No, Fryderyk Mądry podejrzewał pewnie, że on odejdzie wolny, ale potem jakieś nieszczęście mu się przydarzy, więc żeby go uchronić, to sam go porwał i schował w tym zamku w Wartburgu. No, bardzo możliwe, że rzeczywiście tak by było. Także no znowuż się i wtedy uratował. No a potem to się już bardzo rozwinęło i nie można było tego stłumić, bo ten król Karol Habsburg ciągle miał zajęte ręce. Najpierw to trzeba było kontynuować wojnę z Francją. I ta wojna się toczyła na terenie Włoch. No też doszło do tego, że papież się sprzymierzył z królem francuskim. No i też ten dowódca niemiecki, który prowadził wojnę, no to najmował protestantów do swojej armii, tak licząc się pewnie z tym, że jeżeli dojdzie do walki z papieżem i jego wojskiem, no to tym to ręka nie zadrży i faktycznie tak było. No a potem było następne zagrożenie Turcy. W roku 1529 Turcy doszli pod Wiedeń. Wtedy to było znacznie większe zagrożenie dla Europy niż w czasach Sobieskiego, bo w tych czasach to państwa islamskie jednak cywilizacyjnie górowały nad Europą i armia turecka była ogromnym zagrożeniem. Ale Wiedeń się obronił. Z jednej strony dzięki poświęceniu załogi, a z drugiej strony to dzięki temu, że to był bardzo deszczowy rok, także i ta armia turecka bardzo powoli ciągnęła pod Wiedeń, no i nie dało się tych ciężkich armat tam doprowadzić. No i w końcu sułtan Sulejman Wspaniały doszedł do wniosku, że niedługo zima i trzeba się wycofać, no i to się udało. A pomocy ze strony Niemiec nie było, bo wtedy właśnie protestanci, znaczy było następne posiedzenie Sejmu Rzeszy w Spirze i tam próbowano ten edykt, który ostatecznie już po odejściu Lutra z formacji Karol Habsburg wydał, że każdy, kto jest zwolennikiem Lutra, no to podlega banicji. No i chciano to wyegzekwować. No i te księstwa protestanckie, które już właśnie luterańskie, które w tym czasie się utworzyły, to przedstawiciele tych księstw protestowali przeciwko temu, no i stąd ta nazwa protestanci się wzięła. Także to minęło kilka lat, kiedy Karol Habsburg miał zajęte ręce, no pokłócił się z papieżem. W międzyczasie ten protestantyzm trochę okrzepł. Ludzie się do niego przyzwyczaili. No i to wszystko spowodowało, że już później tego się nie dało wykorzenić. No to tak w skrócie to, co zauważam. No jak się zauważa te wszystkie rzeczy, to przynajmniej mnie przychodzą do głowy te słowa Jezusa skierowane do uczniów, że dałem wam moc do stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. No i to rzeczywiście tak wygląda, że to, co Luther zrobił, odkrył, to chociaż wiele rzeczy było jeszcze nieodkrytych czy błędnie tłumaczonych, no ale Bóg to pobłogosławił, no i nic nie można było zrobić, żeby to zatrzymać. No to tyle ode mnie.
Halo, halo?
Tak.
Czy już jestem? Z powrotem jesteśmy. Piotrze, bardzo, bardzo dziękujemy. Zachęcam jeszcze raz do tej książki Piotra o Polsce, Słomiany ogień, ale w przygotowaniu jest książka o całej reformacji, a już w odcinkach możecie znaleźć ją w miesięczniku Idź pod prąd. Także Piotrze, dziękujemy bardzo za ten właśnie taki naukowe wprowadzenie, jak Bóg działa w historii, w polityce, zobaczcie, w technologii, w umysłowości, w analfabetyzmie, można tak powiedzieć, czyli w warstwie językowej, oczywiście w warstwie politycznej, wojennej. To wszystko razem się sprzęgło. Oczywiście jeszcze to z dawnych lat to takie napięcie między papiestwem a cesarstwem, nie, że tutaj cesarz nie pozwoli, żeby mu papież w kaszę dmuchał, to wszystko spowodowało, że tym razem się udało. I to, jak już wiemy, był dobry czas dla całego świata zachodniego, oczywiście w tym sensie używam tego słowa, bo to poszło, można powiedzieć, jak siwy dym. To ludzie po prostu korzystali, brali i tylko słuchali i mówi tak, to jest wreszcie prawda. Nie? Do tego oczywiście nałożyła się działalność humanistów tamtego czasu, bo przecież tamci humaniści, oni zaczynali od tłumaczenia Biblii. Raz w Rotterdamu przetłumaczył Nowy Testament 6 lat przed Lutrem. Także tutaj rozum i Biblia, to jest właśnie reformacja. Jakby ateiści się pytali, skąd mamy rozum i po co? Nie żeby dłubać w nosie, to jest najbliższe połączenie do mózgu, także trzeba uważać. Wiecie, kto nam dał rozum? No nie ciocia ta, jak ona się nazywa, ta z Afryki, taka małpa. Jak? Lucy, nie ciocia Lucy. To byście półgłówkami byli, drodzy ateiści, nie żartujcie. Biblia jasno mówi, Bóg dał tobie, mi, nam rozum. A wiesz po co? Żebyśmy rozpoznali Jego Syna, Jezusa Chrystusa i to, co zrobił dla naszego zbawienia. No to teraz oddajmy Mu chwałę, że myśmy już poznali i czekamy na Ciebie, żebyś Ty otworzył swoje serce Jezusowi.
Swemu imieniu chwała niech będzie, o Panie, zawsze i wszędzie chwała na wieki, chwalę, o Panie, imię Twe. Zawsze i wszędzie chwała na wieki, chwalę, o Panie, imię Twe. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam lękać się? Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, dla Niego poświęcę życie swe. Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, dla Niego poświęcę życie swe. Nie nawlecz temu imieniu, chwała niech będzie, o Panie, zawsze i wszędzie chwała na wieki, chwalę, o Panie, imię Twe. Zawsze i wszędzie chwała na wieki, chwalę, o Panie, imię Twe. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam lękać się? Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, dla Niego poświęcę życie swe. Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, dla Niego poświęcę życie swe.
Okej, to teraz zaśpiewajmy. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem.
Potrzebujemy siebie razem, braci, siostro, ręka w rękę z nami. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem, braci, siostro, ręka w rękę z nami. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem, braci, siostro, ręka w rękę z nami.
O, teraz zaśpiewajmy o tych fałszywców, o fałszywcach w czarnych kieckach. No jest ich trochę. Jak jest ich trochę, to jest 202. Słyszę.
Mm-hmm. niestety prawda to. Kolejni chrześcijanie pod Rzymu butem są. Czym nagle ich omamił bezbożny rzymski tron? Nieważne jest, zaparli się z obozu paszą won. A my pójdźmy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosim trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się. Poznaliśmy, czym przyjaźń jest i czym zdradziecki pies. Dla ukochanych naszych nie szczędzi krwi i łez. Bo więcej mamy braci i sióstr i matek też. Tak Pan powiedział i jak zawsze wypełniło się. Więc pójdziemy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się. Fałszywców czarnych kieckach nie braknie nigdy tu. Co prostą Ewangelię zamienią w diabli skrót. Choć grożą i knowają i z piekła czerpią moc. Kolana nasze Jezus wzmacnia, nasz wspaniały wódz. A więc pójdźmy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosim trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się. A więc pójdźmy razem z Bogiem bój, co napisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosim trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się.
I na koniec zaśpiewajmy jeszcze jedną piosenkę. Przed obliczem Pana uniżmy się. Pan sam wywyższy nas.
Przed obliczem Pana uniżmy się.
Przed obliczem Pana uniżmy się.
Przed obliczem Pana uniżmy się.
Oddajmy mu.
Wszystkie swoje troski oddajmy mu.
Pan sam wywyższy nas. Jego i ziemia i czas Pan sam wywyższy.
Przed obliczem Pana uniżmy się.
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 Pan sam wywyższy nas. Jego i ziemia i czas Pan sam wywyższy.
Wszystkie swoje troski oddajmy mu.
Wszystkie swoje troski oddajmy mu.
Wszystkie swoje troski oddajmy mu.
Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas.
Będziemy się powoli z wami żegnać, ale my tu jeszcze będziemy się modlić w grupach biblijnych. Mamy w Polsce i także wśród Polonii skupiska naszych widzów, słuchaczy, wierzących w Chrystusa. Stąd spotykamy się też później jeszcze w takim, można powiedzieć, dodatkowym spotkaniu już bardziej rodzinnym, gdzie w dwie strony dyskutujemy. Tu jest raczej kazanie. Ja mówię, czy Piotr zaproszony jeszcze, a potem dyskutujemy, omawiamy to jeszcze w mniejszych grupach i modlimy się. Jeśli byście chcieli dołączyć do tego projektu, piszcie teraz na czacie albo ogólnie na mail, który się tutaj wyświetla. Możecie też użyć innego komunikatoru. Tu dziękuję. Mamy dwa super czaty. Rafał Pazur tradycyjnie na zachętę, Ignacy z Leśnicy po łacinie, no ale to już wyzwoleni z łaciny. Słowo Pana trwa na wieki, także dziękujemy. To od razu powiem, skąd mamy pieniądze. A no właśnie, nie z zaduszek, nie tam z straszenia ludzi czymkolwiek. Ludzie dobrowolnie widzą, co robimy, widzą, co produkujemy każdego dnia w tych programach społeczno-politycznych i wspierają to. Także stąd mamy pieniądze na takie studio, na to, co tu wszystko widzieliście, na transmisję i tak dalej. Jutro zapraszam na 13:00, będzie inna Ameryka, bo już wielu postawiło krzyżyk na Ameryce, że pod wodzą Trumpa to już tylko zidiocenie i jakieś takie dziwne rzeczy. Wielu Amerykanów jest zatroskanych tym, co się dzieje. I jutro jeden z nich, generał Hodges, głównodowodzący sił amerykańskich w Europie, sił lądowych amerykańskich, czyli człowiek, który naprawdę znał wszystkie tajemnice związane z walką z Rosją. Jutro przed wami o 13:00, a dzisiaj już się żegnam z wami. Jeśli chcecie się dalej jeszcze za nas pomodlić, to będziemy wdzięczni. My za chwilę będziemy się modlić za was.